Campus. 97,1 FM.
Porozmawiamy teraz o języku polskim, ale z perspektywy cudzoziemca, a porozmawiam z dr Agnieszką Karolczuk z Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu.
Język polski. Na początku chciałbym, żebyśmy zweryfikowali taką tezę, bo bardzo często się słyszy, że polski obok chińskiego, koreańskiego, jeszcze fiński, węgierski tam się pojawiają, jest jednym z najtrudniejszych języków świata, jeśli chodzi o jego naukę. Prawda czy fałsz?
To wszystko zależy od punktu widzenia, to znaczy od tego, kto to mówi, czyli który język zna na pewno jako swój pierwszy. Kiedyś się mówiło ojczysty, teraz mówimy pierwszy. Wydaje mi się, że ten, nie wiem, mit, czy też stereotyp, on jest stosunkowo najczęściej powtarzany i jakby udokumentowywany tym, że tak się, że wypowiada się między innymi oczywiście na temat stopnia trudności polskiego pewna amerykańska instytucja, nie pomnę teraz dokładnie nazwy, taka, która przygotowuje językowo no, funkcjonariuszy albo może w ogóle pracowników, urzędników do służby zagranicznej, czyli do dyplomacji, no i pewnie nie łudźmy się również do wywiadu, prawda? I oni, tak, ta instytucja, Foreign Institute, nie pomnę właśnie niestety dalej, jak ta nazwa brzmi, klasyfikuje sobie oczywiście te języki. Można zresztą przypuszczać, że podobnego rodzaju instytucje, które pewnie istnieją w różnych krajach, też to robią, ale trzeba pamiętać, że to robią z punktu widzenia Amerykanów, tak, to znaczy tych, którzy tam rzeczywiście językowo się kształcą. I o ile dobrze pamiętam, tam podział jest w ogóle na grupy językowe, one są zresztą różne wcale, niekoniecznie takie, że takie podobne języki z punktu widzenia naszego. I istotnie polski jest w grupie, ale wcale nie najtrudniejszej, tylko przedostatniej.
A co jest w tej najtrudniejszej grupie, może
generalnie
pani pamięta?
Języki orientalne związane z, też no, z zupełnie innym, no, z tym, że trzeba poświęcić bardzo dużo wysiłku nauczeniu się pisania i czytania.
Ale
oczywiście, może jeszcze jedna rzecz, znaczy kryterium, które chyba jest najważniejsze w tym rankingu amerykańskim, to jest próba ich określenia, ile trzeba godzin się uczyć, żeby dotrzeć do znajomości, którą można określić jako biegłą. I to jest w przypadku polszczyzny i całej tej grupy ponad 2000 godzin, tam 2200 godzin. Mówi się tak zwanych kontaktowych, czyli takich rzeczywiście poświęconych na naukę.
Ja o ten czas miałem później zapytać, ale teraz właściwie dopytam. Często się pojawiają takie reklamy. Naucz się angielskiego w pół roku, niemieckiego w pół roku, włoskiego w pół roku. Da się polskiego nauczyć w pół roku, czy nie bardzo?
To zależy, czego się chcemy nauczyć. Przypuszczalnie też wszystkie te reklamy i pewnie gdyby pan się temu poddał, że tak powiem, to by się pan czegoś przez te pół roku nauczył z każdego z tych języków, nie znając go wcześniej oczywiście. Pytanie, o jaką znajomość chodzi, tak? To pierwsza sprawa. Z polskim też się to da zrobić. Oczywiście, tak jak mówię, trzeba sobie nakreślić pewien plan, że tak powiem, taki do możliwy do wykonania i przede wszystkim też zdecydować się na stopień intensywności tej nauki.
Tutaj też już to wybrzmiało, że tak naprawdę to zależy, ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? No bo wiemy to właściwie, nie trzeba tego weryfikować, że dla Ukraińca, Białorusina, Rosjanina, ogólnie dla Słowianina ten język polski oczywiście będzie łatwiejszy, ale czy na przykład dla Francuza polski może być trudniejszy niż dla Hiszpana, czy tutaj nie możemy tak tego jednoznacznie przesądzić?
Czy tak, myślę, że miałam uczniów, studentów mówiących naprawdę różnymi językami, ale żebym się tak poważyła o jakąś taką klasyfikację, to nie wiem. Myślę, że każdy pierwszy język ma po prostu swoje specyficzności. To zresztą jest podobnie z nami, tak? Mówimy po polsku, bo to jest nasz język i przy starcie do nauki jakiegokolwiek języka miewamy takie, a nie inne jakieś tam punkty trudniejsze, łatwiejsze, takie, nie wiem, jakieś niedopojęcia. I to samo mają oczywiście cudzoziemcy. To się może zaczynać już na poziomie fonetycznym. Oczywiście on się zwykle nam wydaje nieistotny, ale to jest akurat dość charakterystyczne, że Francuzi, którzy zaczynają się uczyć polskiego, mają zdecydowaną tendencję do akcentowania wszystkiego na ostatnią sylabę, ponieważ tak jest w ich języku i wymawiania wszystkiego dokładnie do końca. My tacy nie jesteśmy. Chleb to jest oczywiście wyraz, który musi być zapisany przez by, ale no nikt, żaden Polak nie wymawia tego chleb, tak? Ale początkujący Francuz uczy się polskiego jak najbardziej.
A od czego zaczyna się nauka języka polskiego przez obcokrajowców? Od jakichś takich podstawowych zwrotów, to się domyślam, ale jeśli przychodzi do tej warstwy gramatycznej, no właśnie, czy to jest deklinacja, czy to są czasy, to jest odmiana przez rodzaje?
To jest to wszystko, co jest potrzebne w komunikacji na jakimś najpierw niższym, potem wyższym poziomie. Na żadnym nie jest nam potrzebna kompletna koniugacja, ani kompletna deklinacja, że tak powiem, no, można to porównać trochę zresztą do takiej trochę spirali, tak, którą można sobie wyobrazić, że sobie tam wędrujemy. Zresztą przy każdym chyba, przy nauce każdego języka, czyli coś tam poznajemy po kolei, ale nigdy do końca, tak? Dlatego, że komunikacyjnie, przepraszam, no oczywiście, że musimy, nie wiem, posługiwać się, jeśli rzecz odbywa się w Polsce, tak? Czyli człowiek uczy się w naszych warunkach, no to jakoś musi z tym polskim funkcjonować. Mamy nadzieję, że nie będą mu cały czas współpracownicy przechodzić na angielski albo inny francuski, a tak się niestety dzieje. To po prostu potrzebujemy tych określeń, które są tutaj potrzebne. Nie potrzebujemy na przykład, nie wiem, odmieniać rzeczownika muzeum w liczbie mnogiej.
Właśnie o to też chciałem zapytać, bo ten język, z którym ja najbardziej obcy język, drugi język, tak jak się teraz mówi, to jest język angielski. Doskonale sobie zdajemy sprawę i wszyscy, którzy się tego angielskiego uczyli, że są pewne czasy, pewne konstrukcje, które wędrują po prostu w buty. Można je sobie wsadzić, kiedy się opuszcza szkołę średnią na przykład, albo studia językowe. Tak? No, nie rozmawiałem dzisiaj właśnie o tym też ze znajomą, że no, nie przypomnę sobie sytuacji, w której bym musiał użyć jakiegoś czasu past perfect continuous. Czyli rozumiem, że w polskim też są takie elementy języka, których czasami po prostu jakby...
No, ale proszę pana, to jak pan potrącił temat czasów, to w ogóle to jest po prostu woda na młyn, dlatego że w języku polskim nie ma zróżnicowania czasowego, jeśli chodzi o przeszłość, przyszłość. Jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o inną kategorię. Więc to dla mówiących po angielsku, czy po francusku i dla mądrego lektora polskiego, to jest psychologicznie świetna sytuacja. Wystarczy się nauczyć jednego.
Ułatwienie, tak? Trochę inaczej.
Znaczy teoretycznie oczywiście, dlatego że mamy z kolei to, że czasowo jest robić, zrobić, dokonany i niedokonany, ale jest to inna para kaloszy.
Rozmawiamy o języku polskim, no i muszę zapytać o to, co jest takiego trudnego w tym polskim, a może najtrudniejszego dla obcokrajowca, gdy on się go uczy?
No to tak, z jednej strony oczywiście wrócę do tego, o czym wspominałam na początku, czyli dość istotne jest, jakim językiem swoim pierwszym mówi ten ktoś, kto się uczy, bo to ma, no, bym powiedziała, nawet kolosalne znaczenie. Pewnie drugi lub trzeci, bo tutaj trudno powiedzieć, jakby to, jaki zrobić ten ranking, to jest trochę taka elastyczność w ogóle w uczeniu się języków, którą człowiek chyba w sobie rozwija, jeżeli w ogóle się ich uczy, tak? Nawet nie tam do nie wiadomo jakich poziomów mocno zaawansowanych, ale po prostu próbuje to robić, tak? I im więcej tych prób, tym prawdopodobnie taka elastyczność jest większa i ten stopień trudności chyba nie jawi się tak, jakby się jawił temu komuś, kto pierwszy raz to robi. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy nie mają w swoim języku deklinacji, tak, czyli w zdecydowanej większości im chodzi o języki germańskie i romańskie, no akurat tam niemiecki ma trochę, ale mówię o tych, no angielski akurat nie ma, prawda, to zdecydowanie oczywiście deklinacja jest jakąś, znaczy barierą. Wymaga wysiłku, ale powiedziałabym, mówiąc też z perspektywy swojego, no dość długiego stażu w uczeniu i w takiej refleksji nad uczeniem, że to chyba w równym stopniu zależy od tego, od wysiłku z tego, który się uczy, ale też od mądrości tego, który go uczy. Czyli od właśnie tam wchodzenia w różne buty, pokazywania różnych zależności, różnych czasem dziwności, czasem nie. Przeraża czasem oczywiście ludzi to, że wcześniej, zanim na przykład się zabiorą do tej nauki albo zetkną się z kimś, kto będzie dla nich jakimś takim przewodnikiem, że właśnie poprzeglądają sobie jakąś gramatykę, zobaczą te tabele z 7 przypadkami w liczbie pojedynczej, z 7 w liczbie mnogiej, włoski mi się jeży, tak i tak dalej. No cóż, no to jakoś tam musimy oddziaływać na to jeżenie się tego włosa i to robimy, szukając rozmaitych analogii. Oczywiście nie przestraszą się naszej deklinacji przede wszystkim z jednej strony Słowianie, ponieważ też ją mają, znaczy generalnie w językach słowiańskich, ale nie przestraszą się też ci, którzy mają tę deklinację jeszcze bardziej niż my rozbudowaną, czyli gdzieś na początku wspomniany przez pana, nie wiem, węgierski czy fiński z liczbą przypadków dość wstrząsającą jak na nasze możliwości. ale są inne rzeczy. Ja myślę, że jeżeli już byśmy rzeczywiście o szczegółach rozmawiali, o takich konkretach, to z punktu widzenia gramatyki, bo stosunkowo najczęściej to się jawi chyba jako takie trudne, to jest to coś, co się dzieje, jedna rzecz, która się dzieje z czasownikami, mianowicie mamy prostą sytuację, bo mamy czasy formalnie tylko trzy, znaczy, no powiedzmy cztery, natomiast mamy coś takiego, że czasownik jest dokonany lub nie. I teraz cudzoziemiec, który jest Słowianinem, tutaj będziemy miał już kłopoty techniczne, czyli tam będzie mylił przedrostki czy coś takiego. Natomiast cudzoziemiec, który ma czasy, a nie ma aspektu, bo tak się to zjawisko nazywa, no będzie spędzał nad tym aspektem trochę czasu. No i powiem też właściwie z perspektywy już długiego uczenia, że nie ma dla polskiego takiej dobrej gramatyki pedagogicznej, czyli takiej nastawionej właśnie na uczenie się przez cudzoziemców. I myślę, że akurat właśnie opis tego zjawiska jest taki... niekompletny.
Czyli to, ale to są też takie, jak rozumiem, pułapki, na które byśmy, na co dzień nie zwracamy uwagi. No bo,
dlatego, że my się tym posługujemy absolutnie intuicyjnie. Tak?
A jeśli wiemy, jakie są te pułapki, znamy jedną z nich, czyli ten aspekt, to czy wiemy w takim razie, jakie są takie triki, jakieś może techniki, które pozwalają się właśnie tego polskiego nauczyć obcokrajowcowi?
No wie pan, znaczy, no pewnie, że są. Nie wiem, czy ja tak wszystko tu mogę sprzedawać. Nie?
Tak, trochę know-how. Chociaż tak. Troszeczkę.
Nie, one przede wszystkim polegają na tym, znaczy nie wiem nawet, czy na trikowości, tylko na tym, że rzeczywiście, jak powiedział pewien nieżyjący już polonista, ale szkocki, Donald Peary, że język polski nie jest trudny, chyba że dla nauczyciela. Co oznacza, oczywiście przede wszystkim mówimy jednak o nauczycielach, czyli nie wierzmy w to, że skoro mówimy po polsku, to każdemu cudzoziemcowi jesteśmy w stanie pomóc w nauce polskiego. Nie, dlatego że to nie jest kwestia znania trików, tylko takiej trochę głębszej, trochę bardziej świadomej, tak, znajomości języka. Nawet nasza świetna znajomość wcale nie musi być głęboko świadoma, po prostu chodzi nam o sprawność, tak? Podziwiamy, nie wiem, tych, którzy mówią błyskotliwie, myślę, nie z powodu jakichś ich studiów językoznawczych, prawda? To jest niesłychanie ważne, to znaczy, że ktoś, kto uczy i ktoś, kto potem tę wiedzę przekazuje, właśnie powinien ją umieć, nie wiem, jakby ogarnąć ten nasz język po prostu z różnych stron, tak? Trochę szkolnie, trochę akademicko, trochę tak, przypominając sobie, mnie to na przykład na różnych etapach pracy i z różnymi studentami zawsze pomagało, że sama też próbowałam się tam różnych języków uczyć, jednych bardziej, drugich mniej. I te doświadczenia są bardzo przydatne.
No właśnie, bo to też chyba pomaga, tak. Jak nauczyciel jednak mniej więcej kojarzy język studenta, tak?
To by mi się przydało, język. Ale to ja miałam trochę za dużo tych studentów, żebym znała wietnamskie, prawda? Albo oczywiście, zresztą nie tylko, no powiedzmy skandynawskich języków, o skandynawskich nie mam za bardzo pojęcia. Oczywiście to jest, powiedziałabym, trochę taki konglomerat tej takiej dobrej, sensownej i efektywnej pracy uczącej kogoś. Konglomerat takich trochę, właśnie mówię, metod bardziej dziecięcych, nazwijmy to tak, trochę takich doroślejszych, trochę z przyzwyczajenia do uczenia się, a trochę z analogii do życia.
Muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, to jest o to, jak tłumaczyć skomplikowane, czasami mniej lub bardziej skomplikowane, nawet nie konstrukcje, ale nawet pojedyncze słowa. Ja tutaj taką anegdotę przytoczę. Kiedyś mój właśnie kolega z Ukrainy, z którym studiowałem, zapytał mnie, co znaczy słowo cwaniak, bo jego znajomy używał tego słowa i on nie wiedział, co to znaczy. We dwóch próbowaliśmy z innym kolegą mu wytłumaczyć, co to znaczy cwaniak. I doszliśmy do wniosku po jakichś dwóch minutach, że trudno nam to przychodzi, że my nie wiemy do końca, jak wytłumaczyć słowo cwaniak, nie używając słowa cwany, czy samego cwaniaka nie powtarzając i żeby nie tłumaczyć tego samego przez
no
to
tak,
samo.
Żeby, no bo oczywiście. To przykład cwaniaka jest przykładem o tyle właśnie dobrym czy reprezentatywnym, że to są takie wyrazy nacechowane, tak? To znaczy, że to rzeczywiście nie jest tylko nazwanie kogoś, ale przy okazji przekazanie tego czegoś, co my o tym myślimy. Więc tutaj, no, trudno mi powiedzieć, no, trzeba wpaść na pomysł, sama nie zawsze na te dobre pomysły wpadam. Zwykle, jeżeli pracuję z kimś, uczę kogoś, to, że tak powiem, szukam w głowie jakiegoś wspomnienia, czy coś by nam się nie przydało z naszych, nie wiem, lekcji i tak dalej. Natomiast sztuka w ogóle wyjaśniania słów, to przekonałam się, pracując ze studentami polonistyki, którzy chcieli być lektorami polskiego jako obcego i na przykład obserwowałam ich pierwsze lekcje, czy jedne z pierwszych, to powiem, że nawet do momentu, kiedy się tym nie zajęłam, to nie zdawałam sobie sprawy, że to rzeczywiście jest takie trudne. Ktoś też z innego środowiska, chyba akurat z wrocławskiego, wspominał, ktoś z językoznawców, kto hospitował właśnie lekcje początkujących lektorów, kiedy lektor czy lektorka zostali zapytani o to, co to jest koszyk, tak? Ponieważ gdzieś tam chyba musiał się pojawić, a nie było to wprost jasne i okazało się, że ten początkujący lektor, lektorka powiedział, to jest takie coś z wikliny, w czym śpi kot. No i trzeba przyznać, że hospitantka no, zdumiała się wielce, a można się domyślać, jakie, co się malowało na obliczu tego studenta, tak, w tym momencie. Studenci są na szczęście też, to jest w ogóle, ja to uwielbiam, niesłychanie kreatywni, ponieważ ci, którzy się uczą no, w początkowych grupach, no to im jakby to z jednej strony powinno szybciej do głowy wchodzić, z drugiej strony nie, bo jest bardzo nowe. No i na kolejnych lekcjach przecież zawsze tam jakoś chcemy sprawdzić, czy to słownictwo jest mniej więcej opanowane, ktoś coś tam mówi, ktoś nie wiem, opisuje jakiś obrazek, no i okazuje się, że chciałby to coś tam nazwać, no i nazywa to coś, a ten ktoś jakiś inny w tej grupie mówi, ale co to jest, nie, że co, no jak to, co to jest lalka? A on mówi, no jak to, co to jest lalka? Lalka to jest plastikowe dziecko. Mówi student, albo tak było kiedyś z lodówką. Lodówka, nie wiem, co to jest lodówka. Kto wie, co to jest lodówka, pytam. No, to jest taka duża, zimna, biała szafa.
Tak myślałem, że szafa właśnie tutaj.
Znaczy,
tutaj.
Nie pamiętam, czy powiedział, że stoi w kuchni, no ale...
Ale ogólnie, no, ogólnie o co chodziło.
A to mi też pomaga, bo jeżeli ludzie na takie rzeczy wpadają, zresztą to jest rzecz, którą też dzieci mają, wcale nie cudzoziemskie, to znaczy, że czasami można tą metodą i wtedy też taka pineska w głowie, która przypina ten wyraz, jest
ale
mocniejsza.
Ale to chyba jest taki wniosek właśnie tutaj, że tu rzadko, może nie rzadko, ale częściej chodzi o taką jasność umysłu, o pewną otwartość, żeby wytłumaczyć coś niż rzeczywiście jakieś skomplikowane czy bardzo rozbudowane słownictwo, bo to może wręcz czasami utrudniać.
Ale tak, nie, no to jest oczywiste. Tak, to zdecydowanie.
Chcę zapytać o egzaminy certyfikacyjne, bo bardzo często jest tak, że jak się uczymy jakiegoś języka, no to jednak chcemy mieć na to papier. I tutaj znowu mała anegdota. Przepraszam, pamiętam jak jakiś czas temu z kolegą z nudów sobie postanowiliśmy zerknąć na egzamin certyfikacyjny z polskiego na poziomie C1, z tego co pamiętam. Nie było to aż tak łatwe, jak nam się wydawało, ale pamiętam jedno zadanie, gdzie należało ułożyć zdanie z wyrazu w ramce. Z tego co pamiętam, trzeba było je odmienić tak, że część zdania chyba nawet była podana, ale to zadanie składało się z 10 zdań i pamiętam, że z jednym zdaniem mieliśmy ogromny problem. My naprawdę siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, jak to dobrze poukładać, żeby to zdanie brzmiało rzeczywiście po polsku. Czy Polacy mogliby mieć problem z egzaminem certyfikacyjnym, na przykład C1 czy B2 z języka polskiego?
No ale tak, to zresztą no, nawet, że tak powiem, dowody na to mamy. Kiedyś na maturzystach został przetestowany któryś tam z tych egzaminów. To było już no kęs czasu temu, więc one może nie zupełnie wyglądały wszystkie tak samo. Ale to, o czym pan mówi, to jest tak, z jednej strony no pewien stopień trudności, niewątpliwie, ale drugi, egzaminy, jak się człowiek zdaje, to jeszcze też powinien umieć zdawać egzaminy, tak? To znaczy mieć jakąś no w miarę dobrą orientację, na czym te zadania polegają. Jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście można się przestraszyć i myślę, że nawet ktoś, nie wiem, nawet językoznawca, tylko nie tkwiący akurat w tym patrzeniu na polski jako obcy, gdyby go po prostu posadzić przed tym egzaminem, to myślę, że tak, no nie wypadłby tam najlepiej. Zdałby oczywiście, ale nie wypadłby tam najlepiej. To, o czym pan mówi, czyli prawdopodobnie takie przekształcanie zdań, to jest bardzo takie zadanie też typowe na wielu językach, że trzeba to, co mamy w zdaniu X, za pomocą jakiegoś tam do włożenia elementu należy przekształcić, ale absolutnie zachować sens, tak? Więc to są dosyć karkołomne rzeczy, ale zgadzam się, że tak, że one bywają trudne.
I na sam koniec, czy każdy i zawsze może się nauczyć polskiego? Wiem, że są takie języki, w których pewne zgłoski, pewne dźwięki są wydawane w taki sposób, tak słyszałem przynajmniej kiedyś, nie, może to jest mit, że nasza krtań, nasze usta nie są w stanie nawet tych zgłosek wypowiedzieć wszystkich. Czy jeśli 40-letni Wenezuelczyk postanowi nauczyć się polskiego, to da sobie radę?
Tak, da sobie radę. Nie wiem, dlaczego akurat Wenezuelczyk.
Tak mi pada akurat
tak,
do głowy.
No dobrze, ja też nie będę teraz się zastanawiać, jakim językiem na pewno mówi Wenezuelczyk. Natomiast,
chyba hiszpańskim, tak
natomiast
pomyślałem.
To, znaczy, tak, akurat Hiszpanie mają pewne cechy,
no
tak?
Właśnie.
To znaczy, tam mają inaczej, inaczej ten ciąg ich głoskowy jest skonstruowany niż polski, w związku z czym odróżnienie wy od by jest niemożliwe właściwie, ponieważ to nie jest różnica istotna w tamtym języku. Także pamiętam Hiszpana, który bazawka, zamiast zabawki gdzieś mi tam mówił, także do jakiegoś momentu. Bardzo często, bo to właściwie o tym nie rozmawialiśmy, sporo cudzoziemców uważa, nie Słowian chyba, że polski jest językiem jakimś trudnym i niezrozumiałym, bo to jest taka kupa szeleszczących dźwięków. Tak? I to prawda, mamy różne spółgłoski, natomiast i mamy ich sporo, bo mamy język spółgłoskowy, czyli proporcjonalnie ta liczba jest większa niż, nie wiem, na przykład po angielsku. Natomiast w pojedynkę te głoski, one wszystkie, może poza si, zi, ci, dzi, tak, bo one są miękkie, a dość charakterystyczne, w niewielu językach w taki sposób się artykułuje jakiekolwiek dźwięki. Natomiast to, co rzeczywiście jest i w czym, przepraszam bardzo, ale ja myślę, że pewnie pana rozmówcy w radiu też mają czasem problem, mianowicie z tym, że te spółgłoski się układają jeszcze w jakieś grupy, tak? I że jeden oczywiście nam powie w relacji sportowej, że to mistrz strzelił tego gola, ale w czyjejś innej to będzie mistrz, który strzelił gola, prawda?
To nie tylko goście, my sami tutaj pracując w radiu też się z tym mierzymy jednak, że czasami właśnie te same słowa
tak,
brzmią
przy okazji
bardzo
oczywiście
różnie.
Oczywiście jest wielu Polaków, którzy uważają, że najlepiej przetestować cudzoziemca na Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w Trzcinie, tak? No ale to tak przy okazji, jak komuś to przyjdzie do głowy, to raczej przestrzegam, ponieważ za przeproszeniem Szczebrzeszyn i Trzcina i chrząszcz naprawdę w komunikacji nie są istotne.
Rzeczywiście, rzadko kiedy w codziennej mowie się posługujemy tym Szczebrzeszynem. Chyba, że ktoś mieszka akurat, to może mu się zdarzyć. O języku polskim z perspektywy nauki o języka polskiego przez cudzoziemca rozmawiałem z dr Agnieszką Karolczuk z Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Ja również.
Akademickie Radio Campus.